Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Book of Questions, Living with Chronic Illness to poradnik refleksyjny autorstwa Briani Greenspan, przygotowany we współpracy z Gregorym Stockiem, twórcą rozpoznawalnej serii The Book of Questions.
Książka nie jest poradnikiem medycznym, nie obiecuje diagnozy, leczenia ani prostego sposobu na pokonanie objawów.
Jej celem jest stworzenie przestrzeni do nazywania doświadczeń, które w przewlekłej chorobie często pozostają niewysłuchane niepewności, utraty kontroli, zmęczenia, wdzięczności,
nadziei i potrzeby sensu. Autorzy proponują czteropytaniową codzienną praktykę oraz zbiór 111 pytań skłaniających do osobistego namysłu.
Punktem wyjścia jest przekonanie, że gdy medycyna nie daje pełnych odpowiedzi, człowiek nadal może badać własne wartości, relacje i sposób przeżywania sytuacji.
Publikacja jest adresowana do osób żyjących z chorobą przewlekłą, ich bliskich i opiekunów.
Jej forma oparta na pytaniach odróżnia ją od typowych książek samopomocowych zamiast narzucać interpretacje. Zachęca czytelnika do formułowania własnych odpowiedzi i własnej definicji pełni. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pytania jako narzędzie odzyskiwania sprawczości wobec niepewności, centralnym założeniem książki jest to, że przewlekła choroba nie musi całkowicie odbierać człowiekowi wpływu na własne życie, nawet jeśli ogranicza ciało, plan dnia lub dostęp do jasnych odpowiedzi medycznych.
Greenspan i Stock nie sugerują, że właściwie zadane pytanie rozwiąże problem zdrowotny. Przesuwają jednak uwagę na obszar, w którym osoba chora może zachować udział w podejmowaniu znaczeń oceny własnych potrzeb, granic, priorytetów i źródeł wsparcia.
To ważne rozróżnienie. Kontrola nad objawami bywa niewielka, natomiast sposób rozpoznawania własnego doświadczenia może podlegać refleksji. Pytania pełnią tu funkcję praktyczną, a nie wyłącznie filozoficzną. Mogą ujawnić, co najbardziej obciąża daną osobę, czego nie umie ona przekazać rodzinie, albo czego potrzebuje od systemu opieki.
Mogą też przeciwdziałać automatycznemu utożsamieniu siebie z diagnozą. Książka zachęca do przyglądania się temu, kim ktoś chce być w warunkach, których nie wybierał.
Nie oznacza to obciążania chorego obowiązkiem pozytywnego myślenia. Chodzi raczej o uznanie, że brak ostatecznej odpowiedzi nie musi oznaczać braku wewnętrznego kierunku.
Taka perspektywa może być szczególnie użyteczna przy chorobach niewidocznych, w których doświadczenie pacjenta bywa kwestionowane lub trudne do wyjaśnienia innym. Po drugie, codzienna praktyka czterech pytań zamiast jednorazowej lektury, książka została pomyślana jako narzędzie do wielokrotnego użycia, czego wyrazem jest czteropytaniowa praktyka codzienna oraz 111 dodatkowych pytań.
Taka konstrukcja odróżnia ją od liniowego poradnika, który przekazuje zestaw test do przyswojenia od początku do końca. Der w chorobie przewlekłej potrzeby i możliwości mogą zmieniać się z dnia na dzień. Pytanie, które jednego tygodnia wydaje się nieistotne, w innym może pomóc uporządkować trudną rozmowę, reakcję na pogorszenie stanu lub napięcie w relacji.
Regularność ma znaczenie, ponieważ wspiera zauważanie zmian, a nie wymusza szybkiego wniosku.
Czytelnik może wykorzystać pytania w dzienniku podczas rozmowy z bliską osobą albo jako punkt wyjścia do własnej refleksji. Nie trzeba odpowiadać na nie w sposób pełny, konsekwentny czy trwały. Odpowiedzi mogą się zmieniać, podobnie jak zmienia się sytuacja zdrowotna i emocjonalna.
To podejście pozostawia miejsce na ambiwalencję, która jest częsta w długotrwałej chorobie. Można równocześnie odczuwać wdzięczność i złość, nadzieję i lęk.
Warto jednak widzieć granice tej metody. Pytania nie zastępują opieki lekarskiej, psychoterapii ani interwencji w kryzysie. Ich rolą jest wspierać autorefleksję i komunikację. Siła formatu polega na jego dostępności oraz na możliwości dostosowania praktyki do energii i aktualnych ograniczeń czytelnika. Po trzecie, wdzięczność i nadzieja bez zaprzeczania cierpieniu. Wśród zagadnień sygnalizowanych przez książkę znajdują się wdzięczność i nadzieja, rozumiane nie jako obowiązek optymizmu, lecz jako pytania o zasoby, które mogły podtrzymywać człowieka w najtrudniejszych momentach.
Jedno z prezentowanych pytań dotyczy tego, za co, jeśli w ogóle dana osoba potrafiła odczuwać wdzięczność w najgorszym czasie oraz czy to uczucie w czymś jej pomogło. Samo zastrzeżenie, że odpowiedź może brzmieć za nic, jest istotne. Chroni refleksję przed zamianą w presję, by cierpieniu natychmiast przypisywać pozytywny sens.
Autorzy proponują badać nadzieję podobnie konkretnie, czy jest ważna, jak powstaje i jak można ją podtrzymywać mimo wyzwań choroby.
Dowódź o tym ujęciu nadzieja nie jest gwarancją poprawy zdrowia.
Może dotyczyć przetrwania dnia, znalezienia zrozumienia, zachowania więzi, otrzymania odpowiedniej pomocy albo życia zgodnie z własnymi wartościami.
Dzięki temu nie zależy wyłącznie od wyniku badań czy skuteczności kolejnego leczenia. Takie rozumienie emocji ma zastosowanie także w rozmowach z bliskimi.
Zamiast mówić o sobie chorej, że musi myśleć pozytywnie, można pytać, co realnie daje jej oparcie i czego nie chce już udawać.
Książka nie przedstawia wdzięczności ani nadziei jako lekarstwa. Traktuje je jako możliwe elementy osobistej orientacji w sytuacji, która często wymyka się prostym rozwiązaniom.
Po czwarte, widzialność doświadczenia chorego i język dla relacji z bliskimi, jednym z wyraźnych problemów, do których odnosi się książka.
KZ, trudność bycia usłyszanym i zrozumianym. Przy przewlekłej chorobie, zwłaszcza gdy objawy są niewidoczne, sama próba wyjaśnienia, co dzieje się z ciałem i psychiką, może wymagać dużego wysiłku.
Osoba ciora często spotyka się z niezrozumieniem, uproszczeniami lub zmęczeniem otoczenia. Równocześnie rodzina i opiekunowie mogą nie wiedzieć, jak pomagać bez przejmowania kontroli, bagatelizowania problemu albo ciągłego poszukiwania szybkiej rady.
Format pytań może tworzyć bardziej użyteczny język rozmowy.
Zamiast zakładać, że wiadomo, czego druga osoba potrzebuje, można zapytać o granice, obawy, poczucie samotności czy znaczenie konkretnego wsparcia.
Takie podejście nie rozwiązuje automatycznie napięć, ale zmienia punkt ciężkości zdawania gotowych odpowiedzi na uważne słuchanie.
Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy nikt nie dysponuje pewnym wyjaśnieniem ani skutecznym rozwiązaniem. Książka może więc służyć nie tylko indywidualnej pracy.
Pytania można omawiać z partnerem, przyjacielem lub opiekunem, o ile osoba chora ma na to przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa.
Ich wartość polega na uznaniu subiektywnego doświadczenia za ważne źródło wiedzy.
Nie zastępuje ono opinii klinicznej, lecz wnosi perspektywę, której medyczne konsultacje nie zawsze są w stanie objąć. Na koniec, wholeness jako osobista definicja pełni. A nie wymóg powrotu do dawnego zdrowia, autorzy piszą o możliwości odnalezienia radości, znaczenia i wholeness, czyli pełni lub integralności, dokładnie takimi, jakimi czytelnicy są. To sformułowanie warto odczytywać ostrożnie. Nie chodzi o twierdzenie, że choroba jest dobra, ani że człowiek powinien pogodzić się z zaniedbaniami w leczeniu.
Chodzi o zakwestionowanie przekonania, że wartościowe życie może zacząć się dopiero po całkowitym ustąpieniu objawów albo po odzyskaniu wcześniejszej sprawności.
W tym kontekście pełnia nie jest stanem idealnym i nie oznacza braku cierpienia. Jest próbą zachowania ciągłości własnej osoby mimo zmian narzuconych przez chorobę.
Pytania mają pomagać czytelnikowi rozpoznać, które role, relacje, działania i wartości nadal są dostępne, a które wymagają przedefiniowania.
Taki proces może obejmować również żałobę po utraconych możliwościach.
Książka nie daje podstaw do oczekiwania, że każda strata zostanie zrekompensowana, ale pozostawia miejsce na tworzenie sensu bez unieważniania tej straty.
To odróżnia jej perspektywę od przekazów skupionych wyłącznie na walce z chorobą.
Metafora walki bywa dla niektórych wspierająca, lecz może też sugerować, że pogorszenie zdrowia jest osobistą porażką.
Greenspan i Stock kierują uwagę raczej ku autorstwu własnej opowieści oraz ku decyzjom dotyczącym tego, jak chce się żyć w realnych, często trudnych warunkach. Podsumowując,
The Book of Questions Living with Chronic Illness będzie najbardziej użyteczna dla osób, które żyją z długotrwałą chorobą i szukają nie kolejnej listy zaleceń, lecz języka do uporządkowania własnych doświadczeń.
Może także pomóc partnerom, rodzinom i opiekunom, którzy chcą prowadzić mniej założeniowe, bardziej uważne rozmowy z osobą chorą.
Nie należy sięgać po nią z oczekiwaniem wiedzy diagnostycznej, planu leczenia czy odpowiedzi na pytanie, jak usunąć objawy.
To
To publikacja uzupełniająca wobec medycyny i profesjonalnego wsparcia psychologicznego, a nie ich zamiennik. Jej praktyczna korzyść wynika z formatu.
Krótkie pytania można podejmować we własnym tempie, wracać do nich po czasie i wykorzystywać wtedy, gdy energia lub koncentracja są ograniczone.
Intelektualnie książka proponuje trzeźwe rozróżnienie między tym, na co człowiek nie ma wpływu, a tym, co nadal może badać wartościami, granicami, relacjami, nadzieją oraz rozumieniem własnej tożsamości. Nie wymaga przy tym deklarowania optymizmu, ani odnalezienia łatwego sensu w cierpieniu. Na tle wielu poradników z obszaru choroby przewlekłej wyróżnia ją koncentracja na pytaniu, nie na instrukcji.
Zamiast przedstawiać uniwersalną receptę na odporność psychiczną, oddaje pierwszeństwo indywidualnym odpowiedziom.
Połączenie doświadczenia Brianny Greenspan jako rzeczniczki osób z chorobami przewlekłymi z tradycją serii Gregoriego Stocka tworzy narzędzie do refleksji,
które można czytać wybiórczo, stosować w rozmowach i dostosowywać do zmiennej rzeczywistości życia z chorobą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brianna Greenspan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.